Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy w Chojnicach, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
In vitro, za i przeciw. Chcemy w dzisiejszym programie poruszyć sprawę mieszkańców miasta gminy Chojnice. Otóż w tej miejscowości, jak doszły nas słuchy, władze planują pewien projekt, który jest odczytywany przez część mieszkańców jako projekt wsparcia procedury in vitro, projekt finansowania tej procedury. Część mieszkańców jest przeciwna temu i również poprosili nas, naszą redakcję, abyśmy również w tej sprawie przyjechali i wysłuchali zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli władz miasta. Pana burmistrza nie ma, jest na urlopie tacierzyńskim, ale są przedstawiciele również pana burmistrza na naszym programie. Zapraszamy, by poznać bliżej ten temat.
Szanowni Państwo, naszym pierwszym rozmówcą jest pani Janina Kłosowska. Pani Janina jest wiceprezesem Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej, współorganizatorem Marszów dla Życia, ogólnie mówiąc osobą zaangażowaną w obronę życia. Pani Janino, jest pani również jednym z twórców listu otwartego do władz samorządowych w sprawie pomysłu refundowania procedury in vitro z budżetu miasta. Co Państwa zaniepokoiło w tym pomyśle?
Może trochę zacznę od tego, że wydawało nam się, że kiedy nastała wolność w Polsce, kiedy przyjdą inne władze w Polsce, już nie trzeba będzie bronić życia. Stało się inaczej. I od 16 lat z naszej parafii w marcu wyrusza Marsz dla Życia, który przechodzi modląc się i śpiewając religijne pieśni do kościoła zwiastowania na mszę świętą odpustową. W tym roku też taki marsz się odbył. Dużo wcześniej został zaproszony profesor Hazan jako człowiek, jako świadek, który widzi życie, który obserwuje życie, który rozumie życie i który dużo na ten temat wie jako lekarz i również jako katolik i człowiek. Hasłem tegorocznego marszu było: cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mieście uczynili. I właśnie idąc to, chcemy powiedzieć, chcemy wymodlić, chcemy na kolanach u Pana Boga wyprosić to, żeby było w Polsce i na świecie również ratowane życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Mówimy głośno nie diabelskiemu łańcuchowi zabijania dzieci w poczętych, eksperymentach na ludzkich embrionach, wreszcie eutanazji, bo taki łańcuch coraz bardziej się zacieśnia i coraz bardziej nam zagraża. Marsz dla Życia poprzedziła taka może niezbyt ciekawa impreza. Otóż na czarnym marszu, na okrutnym czarnym marszu, który odbył się na rynku Chojnic, w grupce kilkudziesięciu, kilkunastu kobiet, nie wiem dokładnie, relacja telewizyjna była jaka była, pan burmistrz obiecał kobietom finansowanie in vitro. Zawrzało w nas. Ale myśmy jakoś tego tak głośno nie protestowali, broń Boże, unikaliśmy jakichś brzydkich słów. Ale to kłóci się z naszą ludzką wyobraźnią. I jesteśmy ludźmi wierzącymi. Mamy przekazania Boże i wśród nich jedno dane nam przez Pana Boga. Nie zabijaj. Mamy także wielkiego papieża, który też wstawiał się za człowiekiem od poczęcia, który kazał to życie uszanować i bronić. Uważamy, że interwencja typu in vitro w ludzkie życie od poczęcia kłóci się z nauką nie zabijaj, kłóci się z nauczaniem Jana Pawła II i zaprzecza temu wszystkiemu, co powiedzieli wielcy obrońcy życia dzieci narodzonych. Nawet ci, którzy życie za to oddali, jak Stanisława Leszczyńska, jak wielu innych ludzi, którzy szlachetnie bronili ludzkiego życia, ale tego, które dał Pan Bóg.
Pani Janino, jak wspomniałam na początku, jest Pani współautorką listu do władz samorządowych. Co ten list zawierał i kto pod tym listem się podpisał?
Pod tym listem podpisali się liderzy zgrupowań, stowarzyszeń, ruchów działających w Chojnicach. Bo oni też chcieli powiedzieć, że metoda in vitro jest nieetyczna głęboko i kłóci się z katolicką wyobraźnią, z przykazaniem nie zabijaj.
Dziękuję bardzo, szanowni Państwo. Przypomnijmy, że nasz dzisiejszy program interwencyjny realizujemy w Chojnicach, a tematem tego programu jest in vitro za i przeciw. Zostańcie Państwo z nami, za chwilę powrócimy do tematu.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pani Anna Kiełpińska, nauczyciel naturalnych metod planowania rodziny, jak również współzałożyciel, tak można powiedzieć, środowiska chrześcijańskich rodzin osób niepełnosprawnych. Pani Anno, Was bulwersuje ten pomysł? Czy Wy widzicie w tym pomyśle zagrożenie i jakie zagrożenie niesie to dla osób, które zdecydują się pójść w tym kierunku?
Myślę, że tutaj bardzo kluczową rolą jest sprawa poczęcia, chwili, w której dochodzi do poczęcia, i musimy sobie powiedzieć o tym, że jest to ta chwila i ten szczególny moment, który ma miejsce w tajemnicy łona kobiecego, i tam są te sprzyjające warunki ku temu, żeby nasze życie się poczęło. I w tym miejscu też dzieciątko otrzymuje duszę. I tutaj chyba wszystko rozchodzi się o ten czas tego poczęcia, w jakim miejscu ono jest. I ja tutaj stoję po tej stronie, jestem też nauczycielem naturalnej metody rozpoznawania płodności według profesora Recera. I zachęcam osoby, które borykają się z niepłodnością, aby nauczyły się takich metod, aby się zgłosiły też do naprocentrum, zachęcamy do tego, żeby sobie też poszukały takich innych form alternatywy.
Czyli pani rozumie, że jest to trudna sytuacja osób, które z różnych przyczyn nie mogą mieć dzieci, a bardzo pragną. I widzi pani rozwiązanie, ale nie w in vitro, tak?
Tak, oczywiście. Na początku warto spróbować wszystkiego i ja zachęcam do tych naturalnych metod. I również te naturalne metody można ukończyć taką drogą, która prowadzi do adopcji. To jest też bardzo naturalny sposób, żeby sobie poradzić z niepłodnością, żeby doprowadzić do końca, do tego naszego rodzicielstwa upragnionego. Jesteśmy też ludźmi, a ludzie to jest taka, powinna w nas być taka jedność psychofizyczno-duchowa. I powinniśmy na tą jedność też zwracać uwagę. I in vitro troszeczkę godzi nam i jakoś tak tą jedność rozbija. I nawet jeśli na początku sobie nie zdajemy z tego sprawy, że możemy się skrzywdzić, ponieważ jesteśmy kruchymi istotami, delikatnymi, że to wszystko działa na naszą psychikę, to po pewnym czasie mogą się w nas odezwać jakieś pytania, jakieś wyrzuty sumienia. I niekoniecznie, jeśli to dotyczy aborcji, ale także in vitro, właśnie takie zapytania, co z tymi dziećmi, które zostały poczęte, prawda? Też na to zwracamy uwagę.
Dziękuję, mówiła pani Anna Kiełpińska. Jak widać, proszę państwa, zwracają ludzie uwagę również nie tylko na ten cud, który jest, a więc na życie, któremu dano się narodzić, natomiast zwracają również uwagę na te dzieci, które jednak pozostają w zamrożeniu, i to również po jakimś czasie może działać na psychikę. Czy działa, czy nie, dobrze byłoby, aby to takie osoby się wypowiadały. Natomiast my chcemy posłuchać kolejnych, aby poznać kolejne aspekty tej sprawy.
Pani Beata i pan Marek Rudzińscy, wspólnota Świętej Rodziny Złomianek, to kolejne osoby, które zabiorą głos w naszej dzisiejszej dyskusji. Państwo również podpisali się pod tym listem otwartym do władz samorządowych, więc wnioskuję, że są państwo przeciwnikami metody in vitro.
Tak, jesteśmy przeciwnikami metody in vitro, gdyż widzimy, że są o wiele lepsze metody i skuteczniejsze, tańsze do rozwiązania tego problemu. In vitro to jest chyba z najgorszych sposobów rozwiązania. Jak tutaj widzimy na plakacie, właśnie najlepszym sposobem jest to naprotechnologia, która rzeczywiście leczy i usuwa problem, jeżeli pod względem medycznym jest to możliwe, a in vitro daje nam tylko gotowy produkt jednorazowy, pod warunkiem oczywiście, że się uda. W przypadku naprotechnologii, jeżeli kobieta zostanie wyleczona, to może począć nie tylko jedno dziecko, ale może się począć ich wiele. Tak. Czyli raz rozwiązujemy problem, a potem dzieci przychodzą na świat jedno za drugim. W zależności od małżonków, ile chcą po prostu tych dzieci mieć. W przypadku in vitro, no to za każdym razem jest sięgnięcie po gotowy produkt. Raz, drugi, trzeci.
Bardzo wiele mówi się dzisiaj o metodzie in vitro w różnorakich mediach, natomiast mało słyszymy dzisiaj o naprotechnologii. No, może coraz więcej, ale nie tyle, na ile, myślę, jest nagłośniona sprawa in vitro. Z czego to wynika, pana zdaniem?
Przypuszczam, że to wynika z tego, że można na tym wszystkim zrobić duże pieniądze. Po pierwsze, in vitro jest to zabieg, który nie kosztuje mało. Po drugie, można wesprzeć się publicznymi pieniędzmi. No i jest to, szczerze mówiąc, biznes, jak każdy jeden. A jeżeli chodzi o naprotechnologię, to tutaj już nie mamy może gotowego produktu. Możemy sięgnąć. Koszt naprotechnologii bywa różny w zależności od schorzeń, z jakimi boryka się rodzina, konkretnie kobieta czy mężczyzna, ale nieraz są to banalne koszty. To może być nawet kilkaset złotych, bo może być to jedna wizyta u lekarza, jedno lekarstwo, które może problem rozwiązać. W przypadku in vitro w ogóle się nie rozpoznaje problemu, tylko się po prostu kupuje dziecko.
Wróćmy jeszcze do tego listu, który skierowali Państwo do władz samorządowych. Co byłoby takim pozytywnym działaniem według Państwa ze strony władz samorządowych, aby pomóc osobom, które borykają się z problemem bezdzietności? Bo oczywiście tego tutaj nie negujemy, że jest bardzo wiele takich osób.
No, jak najbardziej takim rodzinom trzeba pomóc i uważam, że po prostu te pieniądze, które służyłyby sfinansowaniu programu in vitro, mogłyby zostać przekazane właśnie na usunięcie tego problemu metodą naprotechnologii, czyli wyleczenia. Jest to pod względem ekonomicznym o wiele lepsze, bo wydaje się raz pieniądze i problem znika. A tak wydaje się pieniądze, problem nie znika, a dziecko może się urodzić, a nie musi.
Dziękuję bardzo. Naszym rozmówcą był pan Marek Rudziński ze Stowarzyszenia Świętej Rodziny Złomianek.
Witamy ponownie. Przypomnijmy, jesteśmy w Chojnicach. Rozmawiamy o in vitro za i przeciw. Czy jest o czym rozmawiać, jeśli chodzi o miasto Chojnice? Nasz kolejny rozmówca, pan Robert Wajlonis, dyrektor generalny w Urzędzie Miasta Chojnice. Panie dyrektorze, został skierowany list otwarty w tej sprawie przez mieszkańców, petycja. Czy Urząd Miasta, czy też radni, czy pan burmistrz planują coś, o czym mówią tutaj mieszkańcy, a więc dopłata, czy też sfinansowanie procedury in vitro. Jak to wygląda? Jaki jest pomysł?
Na dzień dzisiejszy to troszeczkę protest jest na wyrost, myślę, i przedwczesny. Na chwilę obecną mamy właściwie tylko dwa fakty, o których możemy mówić. Jeden to jest kwestia zapewnienia burmistrza, że będzie działał w kierunku leczenia bezpłodności i zwiększenia szans małżonków, którzy chcą mieć dzieci, a ich nie mogą z przyczyn medycznych. I druga kwestia jest taka, że Rada Miejska przyjęła wniosek tak upoważniający burmistrza do podjęcia kroków zmierzających do opracowania programu. Na dzień dzisiejszy planujemy jedynie na sesji w dniu 12 czerwca podjęcia uchwały intencyjnej upoważniającej burmistrza do podjęcia kroków związanych z przygotowaniem projektu takiego programu. Programu związanego tak naprawdę z leczeniem bezpłodności czy zwiększeniem możliwości płodności wśród społeczeństwa, wśród osób, które tego potrzebują. I tu jest właściwie klucz programu, dlatego że niezrozumiałym jest do końca posługiwanie się tylko pojęciem in vitro. In vitro jest jedną z metod, zresztą przewidzianą również przez polskie prawo, przez polski parlament, jedną z metod leczenia tej bezpłodności, ale to tak naprawdę w sytuacjach beznadziejnych, kiedy inne wszelkie metody zawodzą. Tutaj jeden z moich konlokutorów wcześniej mówił o kwestiach tańszych metod. Oczywiście, że tak i my będziemy w programie przewidywać wszelkie możliwe metody leczenia zwiększenia płodności społeczeństwa.
Czyli panie dyrektorze, tak, to nie chodzi tylko o in vitro, tylko o szerszy wachlarz spektrum, czyli również pan burmistrz, jeśli otrzyma taki glejt od rady, będzie mógł dofinansować naprotechnologię.
Oczywiście, że tak. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. My reprezentujemy 100% społeczeństwa po to, żeby te 100%, tych 100% potrzeby zaspokoić, niezależnie od wyznania, koloru skóry, poglądów politycznych, takich czy innych. Od tego jesteśmy, żeby pomóc. Ustawa o świadczeniu usług zdrowotnych w sposób jednoznaczny mówi, że nie tylko państwo polskie, nie tylko administracja rządowa, ale również samorząd terytorialny ma w tym kierunku nie tylko prawa, ale obowiązek wręcz działać. Ten program to składa się jak gdyby z trzech takich głównych podstawowych pionów. Oczywiście trzonem pozostaną procedury medyczne. Natomiast pozostaje również opieka psychologiczna i tutaj olbrzymia rola między innymi, mam nadzieję, państwa, którzy tutaj się zgromadzili i prezentują wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, które działają na polu społecznym, żeby właśnie tą opieką psychologiczną wspierać. Często jest tak, że kobieta, która nie może mieć dzieci, po takim seansie czy pracy z psychologiem bez żadnej medycyny w tą ciążę zachodzi. Są różne w psychice człowieka bariery, których nie jesteśmy w stanie pokonać i często gęsto potrzebna jest nam ta przysłowiowa pomocna dłoń, pomocna ręka, która do nas wyciągnięta, wystawia i wyciąga nas na brzeg. Drugim takim członem pobocznym jest edukacja. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zgodnie ze światową klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia bezpłodność jest chorobą cywilizacyjną, określonym na danym jej numerze tejże choroby. Wynika często z banalnych, niepotrzebnych zachowań utrwalonych w społeczeństwie, na przykład noszenia telefonów komórkowych przez chłopców, czy na przykład kładzenia na podbrzuszu laptopów, oglądania całymi godzinami filmów, czy pisania, pracowania, oglądania czegokolwiek, co powoduje zmiany w organizmie, mogące prowadzić akurat w przypadku chłopców do bezpłodności. Wreszcie jest cały szereg wszelkiego rodzaju technologii medycznych, które oparte są czy na leczeniu farmakologicznym, czy hormonalnym, czy oparte są na interwencji chirurgicznej, w tym również oczywiście są metody leczenia in vitro. Na dzień dzisiejszy, co chcę podkreślić, dopiero radni pochylą się nad tym, czy dają jasne, otwarte światło do stwarzania takiego programu profilaktycznego, który tą płodność w społeczeństwie ma zwiększyć. A żeby jeszcze uzmysłowić potrzebę tego i rozpoznane potrzeby społeczne w tym zakresie, należy podać kilka liczb. I o to bym poprosił pana Grzegorza, który je bardzo dokładnie przygotował w oparciu o obowiązujące statystyki. Ja tylko powiem, że co najmniej 12-15% społeczeństwa cierpi i boryka się, i słowo chyba boryka jest najważniejsze, boryka się z tym problemem bezpłodności.
Dziękuję. Mówi pan Robert Wajlonis, dyrektor generalny w Urzędzie Miasta Chojnice. Pan Grzegorz Czarnowski z Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia Urzędu Miasta Chojnice. Panie Grzegorzu, te liczby, tak? Tutaj pan dyrektor generalny prosił o przytoczenie. Jakie to są liczby i na co one wskazują?
Chciałbym to uzupełnić właśnie, tak jak pan Robert powiedział, o te dane statystyczne. Nie ma badań naukowych, które ściśle określiłyby tą populację. Są dane statystyczne. Na to wychodzi, że między 60 a 80 milionów ludzi na całym świecie boryka się z tym problemem. Gdybyśmy to nałożyli na populację w Polsce, to tym problemem boryka się gdzieś między 1 200 000 a 1 500 000 par w Polsce. To jest ogrom ludzi. Chojnice, wiadomo, to jest 1 promil naszego państwa, czyli gdybyśmy przyjęli znowuż tą statystykę na Chojnice, to tym problemem spotyka się w Chojnicach około 1300 par. I jeśli zastosować tutaj znowu dalej te dane statystyczne, to do zabiegu in vitro, jeśli do takiego byśmy kiedykolwiek mieli dopuścić, kwalifikuje się tylko 2%. Czyli to jest liczba rzędu w Polsce 25 tysięcy par, a w Chojnicach około 25-26 par rocznie. Czyli to jest, jest to problem społeczny, ogromny, na którym trzeba się pochylić. I tutaj no, WHO nadało, tak jak pan Robert powiedział, jednostkę chorobową. Jest to choroba społeczna, gdzie przydzielono właśnie symbol ICD-10. Także no, chcielibyśmy ten problem w jakiś tam sposób rozwiązać.
Dziękuję. Mówił pan Grzegorz Czarnowski z Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia Urzędu Miasta Chojnice. Takie jest stanowisko przedstawicieli władz miasta, z którym, no, jak widać, część mieszkańców się nie zgadza. Zapraszamy, by wysłuchać kolejnych wypowiedzi.
Szanowni Państwo, jak słyszeliśmy, pomysł refundowania procedury in vitro z budżetu miasta zgromadził bardzo wiele stowarzyszeń na dzisiejszym programie. Jest z nami również pani Marianna Ziarno, dyrektor Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach. Pani dyrektor, co panią tak najbardziej niepokoi w tej procedurze?
Sposób poczęcia dziecka. Ja nie zgadzam się z żadną statystyką. Nikt nie upoważnia drugiego człowieka do szafowania ludzkim życiem. Jestem mamą czwórki dzieci dorosłych, babcią siedmiorga wnucząt. Nie wyobrażam sobie, żeby któreś z nich mogło być zamrożone. Tysiące, miliony dzieci na świecie zamrożone. Przecież to są żywe istoty, które mają duszę nieśmiertelną. Jaka ich przyszłość czeka? Czy ktoś o tym myśli? To, no to trochę tak te statystyki, jak gdyby myśleć o eutanazji. Jak ktoś się nie da wyleczyć, no to tam te małe odsetek, no to uśpijmy. Absolutnie. Życie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci. Każde dziecko ma prawo do poczęcia z miłości rodziców, nie gdzieś tam na szkiełku. I ja już przed wielu laty zaprosiłam do naszej wspólnoty doktora Wasilewskiego. On chyba był pierwszym ginekologiem, który wcześniej właśnie trudniąc się metodą in vitro, przeszedł zdecydowanie na protechnologię, zrozumiał, nawrócił się i on otworzył mniej innym ludziom oczy, na czym tak naprawdę in vitro polega, choć już wcześniej co nieco widziałam. I absolutnie nie jest to metoda do przyjęcia dla nas katolików i no, my nie chcielibyśmy z naszych podatków finansować tej metody w mieście.
Wywiązała się dyskusja natomiast in vitro i dobrze, bo bardzo często rozmawiamy tutaj na poziomie emocji, a nie na poziomie argumentów. Ale jeszcze mam pytanie co do tego listu. Czego by pani oczekiwała od władz samorządowych w tym aspekcie?
Oczekiwałabym wsparcia dla doszkolenia lekarzy ginekologów w metodzie na protechnologii, ponieważ wysłanie do Stanów tam w tej chwili to jest jedyne miejsce, gdzie można takie przeszkolenie zdobyć. Ono nie jest wcale takie kosztowne i po prostu uruchomienie tej metody w Chojnicach. Na ten moment nie ma ani jednego lekarza, który zaopiekowałby się kobietami właśnie mającymi problemy z poczęciem. Więc tu jest, myślę, że tu jest klucz. No, skoro Pan Bóg dał tak mądrych ludzi, którzy opracowali taką metodę i ona jest skuteczna i to kilkadziesiąt razy bardziej skuteczna niż in vitro, no to inwestujmy w to, w co jest sens i co jest godziwe.
Dziękuję bardzo. Pani Janina, jeszcze
chciałabym jeszcze dodać, że mówimy o rzeczywiście spadającej płodności społeczeństwa, ale powinniśmy się zastanowić, a może wiemy i tylko nie chcemy powiedzieć, skąd ona wynika. Otóż ona wynika z szeroko stosowanej antykoncepcji i jest skutkiem też licznych albo nawet czasem pojedynczych aborcji. To jest temat ciągle pozamiatany przez wielu pod dywan, a to jest bardzo istotny problem, gdyż antykoncepcja właściwie prostą drogą prowadzi do tego. Antykoncepcja jest bardzo szkodliwa, tym bardziej szafowana młodym ludziom, młodym dziewczętom. Zanika szacunek w ten sposób bardzo do kobiety, jako do matki, jako do przyszłej rodzicielki. I myślę, że stąd się bierze też problem tak zwanej niepłodności. Były, są i będą rodziny niepłodne, ale ilość, która w tej chwili jest, jest porażająca. Nie mówię tego po prostu dlatego, że sobie może w noc bezsenną wymyśliłam, ale dlatego, że liczę, że od ponad 30 lat, bo od tylu lat bronię dzieci nienarodzonych, uczestniczę w spotkaniach na Jasnej Górze, gdzie się zjeżdżają obrońcy życia nienarodzonych, ale również w licznych konferencjach naukowych, między innymi innymi. Słuchałam państwa Wilkę i wielu innych autorytetów już dawno przed laty i wiem, że aborcja i antykoncepcja to są praprzyczyny właśnie niepłodności. I na to należałoby zwrócić uwagę i z tym należałoby sobie poradzić.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Przypomnijmy, że nasz dzisiejszy program interwencyjny po stronie prawdy realizujemy w Chojnicach, a rozmawiamy o in vitro. Za czy przeciw?
Naszym kolejnym rozmówcą jest pani doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska, również z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani również jest w poradni zdrowia prokreacyjnego na Procentrum. Pani doktor, pani wykłada studentom. No właśnie to, o czym dzisiaj mówimy. Czym jest in vitro i jaka jest dla niego alternatywa?
Dziękuję serdecznie za to zaproszenie. Proszę państwa, ja chciałabym się odnieść do tego problemu w kilku płaszczyznach i pozwólcie, że najpierw taki wstęp. Po pierwsze, jako lekarz, jako człowiek, który zajmuje się badaniem cyklu kobiecego na co dzień od strony naukowej, bardzo się cieszę, że tutaj państwo przedstawiciele władz miasta przytoczyli tak szeroko statystyki, jeżeli chodzi o niepłodność, jaka jest w społeczeństwie. Ale właśnie tutaj od razu pierwszy punkt. Dlatego jest tej niepłodności tyle, ponieważ przesunął się po prostu wiek, w którym się pary decydują na prokreację. To jest pierwszy problem. Oczywiście to są rozwiązania polityczne. Jesteśmy świadkami tego, że już w Polsce zaczęło to wszystko iść w dobrym kierunku, ponieważ ta polityka prorodzinna ruszyła i widzimy, że dzietność się zwiększa. I tutaj na pewno zapewnienie większego zaplecza młodym mamom, żeby szybciej kobiety decydowały się na prokreację i na przyjęcie właśnie dziecka przed 25 czy 30 przynajmniej rokiem życia. I to jest ten pierwszy aspekt. Natomiast jako lekarz, jako osoba, która chciałaby przede wszystkim państwu powiedzieć, że bardzo mnie boli to, że jest tak wiele mitów, tak wiele powtarzanych kłamstw i na temat in vitro, i na temat naprotechnologii. Powiem tak, jeżeli jesteśmy ludźmi dobrej woli, nieważne jakie mamy przekonania religijne, jesteśmy ludźmi, którzy szanujemy się wzajemnie i każdy z nas powinien szanować godność drugiego człowieka, również tego właśnie poczętego, nienarodzonego. I dla mnie jako lekarza, jako dla człowieka nauki to jest w ogóle bezdyskusyjne i myślę, że tu nie będę się do tego w ogóle odnosić. Wystarczy otworzyć najprostszy podręcznik dla studentów medycyny z embriologii, gdzie mamy definicję początku życia. Życie zaczyna się od połączenia materiału genetycznego, komórki jajowej i plemnika i to jest bezsporne. I to, że mamy w tej chwili ponad 190 tysięcy zarodków zamrożonych w różnych klinikach in vitro w Stanach Zjednoczonych, to tylko pytanie retoryczne, kto zdoła wyrodzić te dzieci. Więc mamy od razu odpowiedź, że te kwestie etyczne tutaj można by było powiedzieć bezsprzecznie wystarczą dla każdego człowieka dobrej woli, nie tylko człowieka wierzącego, że w ogóle taka procedura nie powinna mieć miejsca. Idźmy dalej, proszę państwa. Problem niepłodności jest problemem naprawdę wielkiego cierpienia tych par, które nie mogą mieć dzieci. Ja sama od ponad 10, prawie 15 lat zajmuję się leczeniem par z niepłodnością i kobietami z zaburzeniami cyklu miesiączkowego. Od ponad 4, prawie już 5 lat pracuję w poradni zdrowia prokreacyjnego, którą stworzyłam razem z osobami, które skończyły również kursy z naprotechnologii, mają taką certyfikację Amerykańskiej Akademii Płodności. Tworzymy taki zespół lekarzy ginekologów, lekarzy internisty, także dietetyka, także psychologa, bo to wszystko jest niezbędne, aby niepłodność była leczona właśnie w sposób interdyscyplinarny. I w tym miejscu chciałabym powiedzieć, że ta nauka szerzy się również w środowisku akademickim. W tym roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się pierwsza konferencja interdyscyplinarne leczenie niepłodności, która zgromadziła ponad 300 uczestników. I to były osoby właśnie z tak zwanej służby zdrowia, więc byli lekarze ginekolodzy, endokrynolodzy, interniści. Także było bardzo dużo ludzi młodych zainteresowanych tą tematyką. Także pojawiały się osoby, które znamy, że na co dzień pracują w klinikach in vitro. Dlatego, że proszę państwa, leczenie niepłodności powinno być leczone interdyscyplinarnie. I to powinno być bardzo proste do zrozumienia, dlatego, że tutaj moi przedmówcy bardzo słusznie państwo zwrócili uwagę na ten temat, że czasami są bardzo prozaiczne przyczyny niepłodności. Wystarczy zmiana stylu życia, diety u mężczyzn, prawda, wszystkie sposoby przegrzewania jąder i to wszystko może poprawić płodność i na pewno tak jest. Natomiast to wszystko wymaga cierpliwości i również takie właśnie rozsądne, interdyscyplinarne leczenie niepłodności wymaga cierpliwości i to powinno się odbywać w taki sposób, że para niepłodna jest prowadzona przez zespół interdyscyplinarny, w tym również psychologa. I bardzo się cieszę, że Państwo tutaj w mieście pomyśleliście o psychologu, ale chciałabym powiedzieć z własnego doświadczenia, bo mamy pary, które bezpośrednio przychodzą do naszej poradni, które wykluczają in vitro od razu, ale są też pary, które przychodzą z klinik, które in vitro, które już przeszły niejedną procedurę inseminacji, niejedną procedurę in vitro, nieudaną oczywiście z tego względu do nas trafiły. I te pary opowiadają, że korzystały z porady psychologa, ale to, proszę Państwa, wygląda tak, że psycholog może towarzyszyć parze niepłodnej w tym, żeby się nie poddawała, żeby obserwowała cykl, żeby leczenie włączała właśnie cierpliwie, zgodnie z fazami naturalnymi cyklu, co właśnie jest tutaj zdobyczą naprotechnologii, a może psycholog towarzyszyć parze i mówić, niech się Państwo nie załamują, dylematów jest dużo, ale dziecko jednak jest bardzo ważne dla Waszego związku i naprawdę no, nie możecie się wszystkim przejmować, no musicie jakoś sobie dać radę z tym in vitro i prawda je podjąć, bo to dziecko, które się jednak uda urodzić, będzie dla Was wielkim szczęściem. Więc tutaj ta opieka psychologiczna też może być bardzo, bardzo różnorodna i wręcz bym powiedziała, że jeżeli programy Państwo takie przewidujecie, też by trzeba było bardzo mocno się zastanowić właściwie do czego one miałyby prowadzić. Bo bezsprzecznie problem niepłodności jest wielkim cierpieniem, ale z drugiej strony to, co proponuje naprotechnologia między innymi i ja chciałam tutaj powiedzieć, że ja sama skończyłam takie szkolenie, mam certyfikat Amerykańskiej Akademii Płodności, ale od wielu lat jestem instruktorem metod rozpoznawania płodności i jako specjalista chorób wewnętrznych odkryłam w pewnym momencie, że właściwie większość zaburzeń owulacji, zaburzeń produkcji plemników, spermatogenezy, większość zaburzeń niemożności donoszenia ciąży, a więc nawykowych poronień jest po prostu związana z zaburzeniami ogólnoustrojowymi. To są, proszę Państwa, nie tylko zaburzenia hormonalne, nie tylko nadwaga czy niedowaga, co dzisiaj jest też często problemem psychicznym dziewcząt z anoreksją, czy dziewcząt z bulimią, czy po prostu z otyłymi osobami. Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiety są te podobne problemy, które obniżają płodność, ale to jest cały szereg, proszę Państwa, spraw właśnie związanych z zaburzeniami immunologicznymi, alergologicznymi, ze sposobem odżywiania się, z tym, że mamy różnego rodzaju ogniska zapalne. Można by powiedzieć, że często układy, które są w organizmie, czy narządy dalekie, odległe na pierwszy rzut dla przeciętnej osoby, od układu rozrodczego, a więc czy to są zaburzenia tarczycy, nadnerczy, czy zaburzenia immunologiczne, one mają ogromny wpływ na to, co się dzieje w układzie rozrodczym. I tutaj, proszę Państwa, trzeba było naprawdę wielu takich bardzo rzeczowych wykładów, co zresztą miało miejsce na tej naszej ostatniej konferencji interdyscyplinarne leczenie niepłodności, na której zgromadzili się profesorowie, pracownicy naukowi uniwersytetów medycznych z całej Polski, którzy na co dzień zajmują się problemem niepłodności i którzy naprawdę w piękny sposób pokazywali, jak każdy w swojej dziedzinie ma takich pacjentów z niepłodnością i jak bardzo konkretnie można tym pacjentom pomóc. Żeby Państwu ten problem jeszcze bardziej rozjaśnić, to chciałam powiedzieć, że wśród tych 9 wykładowców był tylko jeden profesor ginekologii, jedna pani profesor ginekologii. Reszta to byli wszystko specjaliści interny różnych pokrewnych dziedzin, a także radiolog inwazyjny, który prezentował, jak bardzo właściwie prosto można udrażniać jajowody drogą selektywnej histerosalpingografii, co się dzieje w tej chwili tylko w Lublinie, a na przykład Polskie Towarzystwo Ginekologiczne klasyfikuje niedrożność jajowodów natychmiast do procedury in vitro. I takich przykładów moglibyśmy tutaj mnożyć. Natomiast chciałabym prosić Państwa o taki zdrowy rozsądek i zobaczyć, że in vitro nie jest jednak metodą leczenia. To jest metoda ominięcia problemu. To jest na pewno z punktu widzenia medycznego bardzo wysokie osiągnięcie, ogromna, wysoka technologia. Ale proszę Państwa, uzmysłówmy sobie to, że to jest przeszczepione z weterynarii. To wszystko, co się dzieje w technikach wspomagających danego rozrodu. Są to techniki po prostu zaczerpnięte z zoologii. To się wszystko dzieje i to ma prawo się dziać, ponieważ człowiek ma możliwość ulepszania, prawda, różnych gatunków i zwiększania i mleka, i mięsa i tak dalej, ale po prostu procedura in vitro została w taki właśnie sposób opracowana i przeszczepiona na grunt medycyny. I teraz chciałabym bardzo odwołać się po prostu do zdrowego rozsądku. Proszę Państwa, w medycynie nigdy nie ma stuprocentowego wyleczenia jakiejkolwiek choroby. Nie ma takiej metody. Nawet prosty zabieg niestety może się skończyć powikłaniem nawet śmiertelnym, bo o takich przypadkach medycyna wie i to nie jest niczyja czasami wina, po prostu czasami bardzo trudny zbieg okoliczności. I teraz, jeżeli będziemy mówić o procedurach, które powinniśmy wspierać, to i lekarze, i pacjenci życzą sobie, żeby były to procedury najbardziej skuteczne, żeby były to procedury najmniej inwazyjne, żeby były to procedury, które rzeczywiście dla pacjenta są procedurami takimi właśnie najlepszymi. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli sięgniemy po procenty, to bardzo mnie boli właśnie takie przekłamanie, bo w świecie nauki, proszę Państwa, również można manipulować i manipulować terminologią i manipulować właśnie procentami. I chciałabym powiedzieć to głośno, bez żadnych emocji, jak to wygląda procentowo. Większość prac naukowych, do których sięgniemy, czy z Medline'a, czy z PubMed'u, mówi o takiej skuteczności in vitro między 20 a nawet 50%. Ale cóż to oznacza? Proszę Państwa, ja jak się zagłębiłam w ten temat, to najpierw myślałam, że się naprawdę bardzo pomyliłam, bo kiedy obliczałam skuteczność tego programu, który był finansowany przez rząd do 2016 roku, do czerwca, to okazuje się, że nikt nie podał skuteczności, jeśli chodzi o urodzone dzieci, tylko o ilość ciąż, które udało się uzyskać w procedurze in vitro. I średnio w Polsce to wyszło 32%. Ale proszę Państwa, to jest skuteczność, którą się właśnie podaje normalnie w mediach i to wszystko istnieje w naszej świadomości, że 32%, ale to jest, proszę Państwa, 32% ciąż. Okazuje się, że urodzonych dzieci z tych uzyskanych ciąż w in vitro jest o wiele mniej. I jeśli przeliczyć te dane statystyczne na procent urodzonych dzieci, to jest 4,9% urodzonych dzieci z wytworzonych zarodków. Tak jak powiedziałam, jest to procent naprawdę niewielki. Jeżeli sięgniemy po dane z innych krajów, to tutaj sięgnęłam do Wielkiej Brytanii i dane opublikowane w Human Fertilization podają, że od 1990 roku wytworzono w Wielkiej Brytanii właśnie w procedurach in vitro 3,8 miliona, prawie 4 miliony zarodków, z czego urodziło się 122 tysiące dzieci. Proszę Państwa, prosta kalkulacja, 3,2% skuteczności. I to jest to, co chyba najbardziej jest ukrywane. To jest to, co najbardziej jest właśnie przekłamane, a tymczasem dla porównania metody oparte na naprotechnologii. Chciałabym tutaj też zaznaczyć, że naprotechnologia jest to też pewna droga, pewne osiągnięcie, które my wykorzystujemy, ale to nie jest jedyne, czym się posiłkujemy, ponieważ to interdyscyplinarne leczenie, te nasze doświadczenia polskie są również bardzo szerokie. Natomiast ten niesamowity pomysł, żeby odnosić wszystko do naturalnego cyklu kobiety, a nie po prostu taką diagnostykę przeprowadzać bardzo rutynową, bez jakiegoś zastanowienia się, ile ta kobieta ma pierwszej fazy, ile drugiej fazy cyklu i bardzo często są te wyniki takie, że ich w ogóle nie można zinterpretować, w ogóle nie można włączyć sensownego leczenia odnośnie danej pacjentki, więc my wykorzystując tą naprotechnologię, to zdobycze i zawsze opierając się na leczeniu opartym o naturalny cykl kobiety, możemy powiedzieć, że uzyskujemy te procenty naprawdę, proszę Państwa, satysfakcjonujące. I chciałabym Państwu podać to, co właściwie już przez 5 lat zostało podsumowane w naszej poradni zdrowia prokreacyjnego i było prezentowane na tej ostatniej konferencji, więc było to wszystko również statystycznie obliczone. Nie są to tak zwane draw data, ci Państwa, którzy naukowo, to i zwracam się do lekarzy, są jakoś zainteresowani tym tematem. Były to dane statystyczne podsumowywane testami statystycznymi, między innymi Kaplana Meyera i tutaj ta skuteczność wyszła naprawdę bardzo wysoka, bo po roku leczenia mamy 40% ciąż, a po 2 latach mamy 70% ciąż. Z tego rodzi się 85-90% dzieci, więc skuteczność jest naprawdę wysoka. A to, że Państwu mówię o roku i o 2 latach, to proszę się nie dziwić. Jeśli leczenie odnosimy do naturalnego cyklu kobiety i z nim współpracujemy, a nie na siłę wymuszamy pewne rzeczy, pewne procedury, jak to się dzieje w in vitro, to ten czas musi trwać. To musi trwać, ale jest jest naprawdę skuteczny.
Dziękuję pani doktor. Bardzo wiele cennych informacji. Mówiła pani doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska. Pani jest z poradni zdrowia prokreacyjnego na Procentrum, również z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani doktor powiedziała o tym, że nauka, medycyna wie, kiedy zaczyna się życie, w momencie połączenia gamety męskiej z żeńską. Kościół katolicki, jakie ma w tej kwestii zdanie? Ksiądz dr Janusz Chyła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski tutaj w Chojnicach. Proszę księdza.
W tej dziedzinie Kościół poprzez swoją wiarę w Ewangelię wyprzedził nawet w jakimś sensie naukę. Dlatego, że gdy Maryja pod swoim łonem poczęła, w swoim łonie poczęła Jezusa i zaniosła go jako pierwszy tabernakul, jako żywa monstancja do świętej Elżbiety, to w tym dialogu słyszymy słowa, że poruszyło się dzieciątko w jej łonie. A zatem Kościół oczywiście słucha naukę, stara się również pochylać nad problemem, również jak pani doktor powiedziała, interdyscyplinarnie nad dramatem wielu małżeństw, wielu osób. Natomiast statystyka czy różnego rodzaju inne kwestie dotyczące skuteczności są wtórne do kwestii etycznych. A zatem Kościół stoi na straży życia każdego człowieka, bez względu na to, jaką drogą on przychodzi na świat. Natomiast też sygnalizuje w ten sposób, że poczęcie musi być na drodze etycznej. A zatem in vitro nie jest do przyjęcia i to jest świadectwo zarówno papieża Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI oraz, co chciałbym mocno w tym momencie podkreślić, również papieża Franciszka. Kościół broni każdego życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Nawet w takich momentach, kiedy są wątpliwości, kiedy człowiek mówi, a właściwie kiedy zaczyna się życie, no to w tym momencie trzeba powiedzieć jasno, że jeżeli są wątpliwości, to one powinny przesądzać na korzyść ludzkiego życia. Jeśli mam wątpliwość, to nie działam w wątpliwym sumieniu. Tym niemniej, to jeszcze raz chciałbym podkreślić, że Kościół idąc za nauką, idąc tutaj za Ewangelią, uważa, że każde życie człowieka winno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.
Księże doktorze, mówi się również bardzo wiele o tym, że bardzo często po aborcji, czyli po zabójstwie dziecka nienarodzonego, bardzo wiele kobiet później dopiero ma syndrom postaborcyjny, nie może sobie z tym poradzić, że zabiła własne dziecko. Często mężczyzna ma takie też później dopiero żal i skruchę, że dopuścił, że jako mężczyzna nie podjął obrony życia, tylko zgodził się na to. Ale to mówimy później, już jest dopiero żal po wszystkim. W wypadku in vitro niestety taka jest ta technologia, że produkuje się, przepraszam za wyrażenie, wytwarza się, bo nie wiem jakiego użyć słowa, nadliczbowe embriony. Embriony, czyli już człowieka, ludzi, którzy mogą się rozwinąć, ale niestety są zamrażani i już tak trwają. Czy te osoby w zamrażarce, czy jak mamy do nich podejść? Jak Kościół katolicki tutaj do tego podchodzi i jakie wsparcie dla tych osób, które w tym momencie mogą sobie zdawać sprawę z tego, że moje dzieci gdzieś tam są zamrożone, a może już się rozpuściły, bo ktoś stwierdził, że już się nie opłaca dalej tego zamrażać?
Właściwie w takim momencie, kiedy człowiek sięga po owoc z drzewa życia, to wszystko jest wtedy możliwe i po pewnych już decyzjach, które są nieodwracalne, nie ma idealnych rozwiązań. Więc dokumenty Kościoła wypowiadają się w tych kwestiach, natomiast nie ma jasnej odpowiedzi, co uczynić z tymi osobami, na etapie życia embrionalnego. Na pewno jest to tak dramat analogiczny w przypadku, oczywiście nie wszystkich, tak, ale wiele kobiet przeżywa syndrom postaborcyjny. Nie mogę nic więcej pewnie powiedzieć, bo jestem też spowiednikiem, kierownikiem duchowym, ale spotykając się z tym dramatem, niejednokrotnie moje serce jako człowieka, ponieważ obrona życia nie jest tylko kwestią konfesyjności. To nie jest sprawa tylko i wyłącznie wiary, że ktoś jest katolikiem, w związku z tym broni życia, a ktoś nie jest katolikiem i tego życia nie broni. Dlatego, że obrona życia nie jest sprawą wiary, ale sprawą człowieczeństwa. Sprawą humanizmu takiego elementarnego. I następuje pewna analogiczna sytuacja w tym momencie, kiedy embriony zostają poddane procedurom zamrożenia, że ci ludzie przeżywają rozterki moralne, sami nie wiedzą, co uczynić w tym momencie. I teologia moralna też w zasadzie jest w tym momencie trochę jakby bezsilna. Jestem bardziej dogmatykiem niż moralistą, więc trudno mi tutaj szczegółowo na to pytanie odpowiedzieć, ale ten dramat ludzi jest ogromny. I chciałbym też jeszcze podkreślić, że życie człowieka jest święte i nie można powiedzieć, że ono jest osiągalne na każdej drodze. Cel nie uświęca środków.
Proszę księdza, ksiądz z racji tego, że jest księdzem, nie może czasami czegoś nie powiedzieć, czasami musi coś powiedzieć. No, takie jest księdza powołanie, że musi się czasami ksiądz narazić czy ludziom, czy władzy, czy komukolwiek, bo służy przede wszystkim Bogu i Kościołowi. Proszę księdza, nie chciałem o to pytać, ale jednak no, tutaj jesteśmy, to już zaistniało, to jest fakt medialny. Ksiądz tweetuje bardzo dużo. I tutaj również musiał ksiądz upomnieć władzę publiczną, że jeśli to chcą popierać, no to troszeczkę jest tutaj, muszą się zastanowić, czy chcą nieść krzyż w Wielki Piątek. Ksiądz nie chce stygmatyzować nikogo, natomiast zabrał ksiądz w tej sprawie głos.
Istotnie zabrałem głos, natomiast zanim odpowiem wprost, jeżeli mogę jeszcze jedną refleksją się podzielić, to jestem bardzo zadowolony z tak licznej obecności tutaj w tym momencie osób świeckich, którzy dają świadectwo bycia po stronie życia, którzy także wcześniej podpisali ten list otwarty. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę niesienia krzyża, to sprawa z Wielkiego Piątku, ja apelowałem do sumienia pana burmistrza, wyrażając na Twitterze taką opinię, że się bardzo cieszę z tego, gdy któryś polityk chce zamanifestować swoją wiarę i nieść krzyż ulicami miasta w czasie Drogi Krzyżowej Wielki Piątek. Natomiast dla mnie jest niepojęte, że w tym samym czasie można przykładać rękę do in vitro, a nawiązuję tutaj do deklaracji pana burmistrza wyrażonej w czasie Czarnego Marszu, kiedy złożył tę deklarację, że będzie starał się o refundowanie tej metody. W związku z tym, zresztą także inspirowany przez osoby świeckie, które mówiły, proszę księdza, dla naszych sumień to jest jakiś konflikt. My nie jesteśmy w stanie dłużej w ten sposób funkcjonować. Prosimy o to, aby ksiądz zabrał głos. A z tej racji, że działam na Twitterze, to ten wpis wówczas się pojawił.
Tak jak w ogłoszeniach parafialnych. Dziękuję. Ksiądz dr Janusz Chyła, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. To wysłuchaliśmy głosu zarówno nauki i medycyny, jak również Kościoła. Głos jest w tej sprawie taki sam.
Szanowni Państwo, my powracamy do rozmowy z panią doktor nauk medycznych Aleksandrą Marią Kcińską. Pani doktor, powiedzmy jeszcze kilka słów na temat powikłań po in vitro, bo o tym bardzo mało się dzisiaj mówi.
Jako lekarz muszę zwrócić Państwa uwagę na to, że ta procedura nie jest wolna właśnie od szeregu powikłań zarówno dla matki, jak i dla dzieci, które są poczęte tą metodą. Wydaje się, że zbyt mało mówi się o tym na klinikach in vitro pacjentkom, które poddają się tej procedurze, jakie mogą być powikłania. A one są bardzo poważne, chociaż często odległe. Mamy bezpośrednie powikłanie, które jest coraz rzadsze na szczęście, ponieważ te procedury też są usprawniane, ale chodzi o hiperstymulację jajników. Nawet jeśli jest to taka już niewielka, nieśmiertelna hiperstymulacja, to ona również zagraża po bardzo poważnie zdrowiu, ale też niejednokrotnie życiu kobiety, więc przypadków śmiertelnych mieliśmy wcześniej bardzo dużo, ale teraz też one się zdarzają. Jeżeli chodzi o takie odległe powikłania, to są to przede wszystkim nowotwory i to jest bardzo duży wzrost odsetka nowotworów, szczególnie układu rozrodczego u kobiet, a mianowicie jajnika, ponieważ on zostaje poddany tak wysokiej stymulacji, tak duże dawki hormonów są podawane, że nie zostaje to bez znaczenia, jeżeli chodzi o procesy właśnie onkogenetyczne, bo wiemy, że nowotwór rozwija się wielokierunkowo, jest wiele czynników, ale właśnie to jest bardzo znaczny czynnik ryzyka rozwoju raka jajnika, który przebiega właściwie często bardzo skrycie, jest wykrywany na późnym etapie i jest chorobą naprawdę o wysokiej śmiertelności i wielkim zagrożeniu dla tych kobiet. Jest o wiele więcej tych powikłań, chociażby zakrzepic, które również mogą się skończyć śmiertelnie, ciąże z in vitro przebiegają o wiele trudniej niż naturalnie poczęte ciąże, również te podczas leczenia interdyscyplinarnego z wykorzystaniem naprotechnologii. Są to ciąże wysokiego ryzyka, jest większy procent porodów przedwczesnych. Mamy bardzo dużo problemów z takimi pacjentkami, ponieważ właśnie te ciąże są uzyskiwane na takiej sztucznej, można powiedzieć kolokwialnie, drodze wymuszenia na organizmie właśnie takiego procederu. I też dzieci. Jeżeli chodzi o dzieci urodzone z in vitro, są to najczęściej zdrowe dzieci, dlatego że, proszę Państwa, dokonuje się diagnostyki prenatalnej. Ta diagnostyka odbywa się i na etapie embrionalnym, gdzie jest selekcja i zabijanie czy zostawianie na obumarcie tych embrionów wadliwych, ale później też do 12 tygodnia ciąży dokonuje się tej diagnostyki i usuwa się drogą aborcji. Po prostu zabija się te dzieci uszkodzone. Stąd ten procent dzieci chorych z in vitro jest o wiele mniejszy, ale i tak ryzyko jest znaczne, bo jest większe o 30% w porównaniu do populacji ogólnej, więc tego też nie można pominąć. I jeszcze taki apel, myślę, jeżeli jestem już przy głosie. Proszę Państwa, rzeczywiście problem niepłodności jest wielkim cierpieniem. Jeżeli mamy pomagać tym parom, to postawmy przede wszystkim na rzetelną diagnostykę, na naukę metod rozpoznawania płodności, na to, żeby te pary mogły być wszystkie objęte opieką, a dopiero później, jak ktoś chce iść na in vitro, niech to sobie zrobi, nikogo nie zatrzymamy na siłę, ale nie musimy do tego przykładać ręki. Ale dajmy rzeczywiście pomoc wszystkim parom, nie wykluczając tych, które nie chcą w ogóle podejmować procedury in vitro, a chcą się leczyć.
Dziękujemy serdecznie pani doktor również za te informacje, o których tak mało dzisiaj możemy usłyszeć. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Jeszcze kolejne osoby proszą nas o głos. Pan Zbigniew Reszkowski, Związek Solidarności Polskich Kombatantów. Proszę, pan również chce zabrać w tej kwestii głos. Jak pan na to patrzy?
Bardzo mile mi się słuchało pani doktor, która przedstawiła właściwie to, co było tym quid essentio. Jako ten działacz Solidarności od 80 roku, razem z Janem Pawłem II, gdzie miałem także być na jego 70. urodzinach, wiem, jak bardzo chciał, żeby Polska była Polską. To, co dzisiaj się dzieje, to się, muszę powiedzieć, serce się kraje. Politykerstwo doszło do tego, że tylko w tym momencie, kiedy mogą pokazać się tak zwanej telewizji TVN, to już będą wymyślali najgłupsze sprawy, które dadzą im poklask.
Rozumiem, panie Zbigniewie, że pan raczej jest przeciwko tej procedurze in vitro, aby ona była finansowana.
Oczywiście.
Tak? Dziękuję. Oczywiście, przejdę do kolejnej osoby, ponieważ kolejne osoby proszą również o głos. Proszę się przedstawić.
Waldemar Krakowski, jestem parafianinem nie tej parafii, Bazyliki Mniejszej w Chojnicach. Chciałem zdementować pewną kwestię, którą tutaj poruszył ksiądz proboszcz Chyła. A mianowicie, nie był to Twitter, tylko był to TVN24, który pan ksiądz wystąpił i stwierdził w jednym wywiadzie, że burmistrz, który promuje in vitro, nie powinien nieść krzyża, a w drugim wywiadzie dla TVN Trójki stwierdził, że jak najbardziej w ramach pokuty może nosić krzyż. Prawda, księże biskup? Tak było.
Panie Waldemarze, może TVN-owi udzieliłem raz odpowiedzi i pan jest w błędzie w tym momencie.
Natomiast padły te wypowiedzi już od księdza, można do nich dotrzeć i je komentować. Pan dyrektor generalny jeszcze prosił na zakończenie o głos.
Generalnie bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Tak naprawdę ja odnoszę wrażenie, że nie ma tu różnic wielkich pomiędzy tym, co chce zrobić urząd, a tym, co Państwo mówicie, szczególnie to, co mówi pani doktor. Nasz program ma być szeroko interdyscyplinarny. Oczywiście my będziemy sięgać i do konsultantów, do autorytetów naukowych, rozważając szeroko to, o czym w tej chwili wszyscy mówimy. I istotnym jest to, co powiedziała również pani doktor. Nikt nikomu in vitro na siłę wciskał nie będzie. Jeżeli ktoś będzie chciał, to jest kwestia jego sumienia, etyki i to jest jedna z metod leczniczych. Czy radni ją przyjmą? A to proszę wybaczyć, tego nie wiemy.
Dziękuję. Uprzejmie mówił pan dyrektor Generalny Urzędu Miasta Chodnice Robert Wajlonis. Proszę państwa, czy to jest tylko kwestia mojego światopoglądu, czy mogę coś zrobić, czy też nie? Zapraszamy państwa, aby pozostać z nami.
I na zakończenie naszego programu oddajemy jeszcze głos księdzu doktorowi Januszowi Hele. Bardzo proszę.
Istotnie wszyscy jesteśmy zgodni, że problem bezpłodności jest wielkim dramatem wielu małżeństw. Tym niemniej różnimy się w kwestiach zasadniczych w stosunku do ludzkiego życia i od tego, czy ono powinno być chronione od poczęcia, czy nie. Chciałbym przekazać na ręce przedstawicieli Urzędu Miasta zbiór encyklik Jana Pawła II z encykliką Evangelium Vitae, gdzie w 14 punkcie Jan Paweł II jasno ustosunkował się do in vitro. Dedykuję tę książkę wszystkim, którzy będą procedować tę kwestię, szczególnie w miesiącu czerwcu, kiedy w Chojnicach będziemy obchodzili 19. rocznicę uznania Jana Pawła II za obywatela honorowego naszego miasta. Oby on był honorowy nie tylko na dokumentach procedowanych czy przegłosowanych przed 19 laty, ale aby jego nauczanie było naszym punktem odniesienia.
Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze podejdę do pani Adeliny Jarzębskiej. Pani Adelino, króciutko, bo już kończymy nasz program. Pani przez pewien czas borykała się z problemem bezdzietności. Wybrała pani na protechnologię. Nie myślała pani o in vitro?
Nie, nie myślałam o in vitro, bo już w tym momencie wiedziałam, jak wygląda ta procedura in vitro. I chciałam przede wszystkim zdiagnozować problem i chciałam go wyleczyć. I dzięki naprotechnologii dzisiaj cieszymy się dwiema zdrowymi córeczkami, które rozwijają się świetnie. Jedna ma 5 lat, druga ma 1,5 roku. Jestem też nauczycielem i metody, uczę też w szkole. Zajmuję się też edukacją młodzieży, opowiadam im o tym, jak wygląda procedura in vitro, jak wygląda procedura naprotechnologii, jakie to są różnice i walczymy, ja też walczę przede wszystkim z przekłamaniem, z tym wszystkim, o czym tutaj pani doktor nam mówiła.
Bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze oddajemy głos jednej osobie.
Głos jeszcze prosi pan Andrzej Górnowicz, prezes klubu biegacza Florian. Panie prezesie, również pan jako stowarzyszenie chcecie zabrać głos.
Tak, jako stowarzyszenie świeckie, pozakościelne pragnę odczytać stanowisko nasze, członków klubu biegacza, a jest nas spora grupa. No oczywiście my się nie zgadzamy z in vitro, jednoznacznie popieramy metody, wszelkie metody naturalnego planowania rodziny. No i jako sportowcy spod znaku świętego Floriana wielokrotnie pielgrzymowaliśmy do tronu jasnogórskiej pani, do Częstochowy biegając, biegaliśmy do Watykanu w 97 roku i no i oczywiście te wszystkie wartości duchowe przekazywane przez świętego Jana Pawła II, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, nie pozwalają na podniesienie ręki przeciwko życiu. Także my jesteśmy zdecydowanie za naturalnymi metodami planowania rodziny i poczęcia.
Dziękuję. Mówił pan Andrzej Górnowicz, prezes klubu biegacza Florian. Proszę państwa, kończymy nasz program. Nie sposób wszystkich wysłuchać wypowiedzi i wszystkich tutaj aspektów również poruszyć. Chcieliśmy naszym programem pokazać państwu, że jest jednak problem, ale również są metody jego rozwiązania. No, jest przede wszystkim przykazanie nie zabijaj, czy można zabijać embriony. No, to chyba z tego programu również to zostało. Ten głos został również przekazany. Tymczasem z Chojnic żegnałem się z państwem.
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.